Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kościół dementuje medialne rewelacje wyolbrzymiające zjawisko pedofilii wśród duchowieństwa. Przybliżymy skalę problemu, powiemy też, jakie kary papież stosuje wobec oskarżonych o pedofilię. Wśród watykańskich informacji znajdzie się ponadto spotkanie z premier Chorwacji i z biskupami starganego wojną Sudanu. Na zakończenie nadamy refleksję do niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn.
Sytuacja na Bałkanach, w tym położenie ludności chorwackiej w Bośni i Hercegowinie, to jeden z głównych tematów rozmów, które przeprowadziła w Watykanie premier Chorwacji Jadranka Kosor. Przyjął ją papież, a następnie kardynał sekretarz stanu, któremu towarzyszył szef watykańskiej dyplomacji. Chorwaci stanowią jedną z trzech grup ludności tworzących Federację Bośni i Hercegowiny, przypomina biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Jak czytamy w jego komunikacie, podczas serdecznych rozmów wymieniono opinie na aktualne tematy międzynarodowe i potwierdzono wspólną wolę dalszego, konstruktywnego dialogu między Kościołem a państwem chorwackim. Podjęto też kwestie dotyczące pełnej integracji tego kraju z Unią Europejską.
Premier Jadranka Kosor poinformowała dziennikarzy, że zaprosiła Benedykta XVI do odwiedzenia Zagrzebia i że mógłby się on tam udać w przyszłym roku. Podziękowała też papieżowi za wkład Watykanu w przezwyciężenie napięć granicznych jej kraju ze Słowenią. Stanowiły one przeszkodę dla wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej.
Wiem, jak bardzo pragniecie pokoju i cierpliwie zabiegacie o jego przywrócenie, powiedział papież do sudańskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina. Benedykt XVI pochwalił episkopat Sudanu za jednogłośne wypowiadanie się przeciw nawrotowi wojny i apele o pokój na każdym szczeblu narodowego życia.
Aby pokój głęboko zapuścił korzenie, trzeba podjąć konkretne wysiłki dla ograniczenia czynników destabilizacji, zwłaszcza korupcji, napięć etnicznych, obojętności, egoizmu. Inicjatywy na tym polu niewątpliwie okażą się owocne, jeśli będą oparte na prawości, poczuciu powszechnego braterstwa oraz cnotach sprawiedliwości, odpowiedzialności i miłosierdzia. Traktaty i inne porozumienia niezbędne w procesie pokojowym przyniosą owoc tylko wówczas, gdy będzie je inspirować i towarzyszyć im dojrzałe, uczciwe sprawowanie władzy.
Papież zachęcił sudański episkopat, by głosząc dalej pojednanie i przebaczenie, czerpał z niedawnego synodu biskupów dla Afryki. Uleczenie ran będących skutkiem przemocy może wymagać wielu lat, ale dla osiągnięcia trwałego pokoju konieczna jest przemiana serca.
Benedykt XVI zalecił sudańskim biskupom osobiste świadectwo jedności w Chrystusie i wspólne inicjatywy. Winni oni pomagać duchownym i wiernym w braterskim wspieraniu się nawzajem, niezależnie od różnic rasowych czy etnicznych. Ważną rolę dla dawania świadectwa Chrystusowi w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym ma katolicka edukacja, w tym powstały przed rokiem Uniwersytet Katolicki w Dżubie na południu Sudanu, a także ruchy kościelne. Ojciec Święty wyraził biskupom uznanie za wysiłek utrzymywania dobrych relacji z muzułmańską większością. Należy z nią prowadzić dialog życia w oparciu o wspólne wartości. Taką samą otwartość i miłość trzeba okazywać wyznającym religie tradycyjne.
Przypadków molestowania nieletnich przez osoby duchowne jest wciąż za dużo, ale ogólnie rzecz biorąc są to incydenty bardzo rzadkie. Na 400 tysięcy kapłanów co roku zgłaszanych jest 250 nowych przypadków molestowania. Statystycznie chodzi więc o liczby poniżej 1 promila. Dane te przedstawił ksiądz Charles Shikluna, szef Urzędu Dyscyplinarnego Kongregacji Nauki Wiary. To właśnie do jego kompetencji należy rozstrzyganie przewinień, które Kościół uznaje za najbardziej poważne i dlatego zastrzega je Stolicy Apostolskiej. W rzeczywistości tylko w co dziesiątym z owych 250 przypadków molestowania mamy do czynienia z prawdziwą pedofilią. 60% przypadków to akty homoseksualne z młodzieżą powyżej 15 roku życia. Pozostałych 30% to akty heteroseksualne w tej samej kategorii wiekowej.
Jak podkreślił ksiądz Shikluna, normy kościelne w tej dziedzinie były zawsze bardzo rygorystyczne. Już w 1922 roku Stolica Apostolska wydała specjalny dokument zawierający procedury, które powinni zastosować biskupi w takich sytuacjach. Zostały one potwierdzone przez Jana XXIII w 1962 roku. Nie uprawniały one bynajmniej do ukrywania takich przypadków. Zalecana tam dyskrecja miała chronić dobre imię przede wszystkim ofiary, ale także samego obwinionego, względem którego obowiązuje zasada domniemania niewinności. Fakt, że dokumentów tych używa się dzisiaj do oskarżania Kościoła o zmowę milczenia, wynika z niezrozumienia łacińskich oryginałów, uważa szef watykańskiego urzędu.
Maltański kapłan przyznaje, że po wprowadzeniu w 1983 roku nowego kodeksu prawa kanonicznego w Kościele pojawiły się wątpliwości, które przewinienia należą do najpoważniejszych i zastrzeżonych zatem dla Stolicy Apostolskiej. Dlatego niezbędne było wydanie kolejnego dokumentu na ten temat. Stało się to w 2001 roku, kiedy na czele kongregacji stał kardynał Ratzinger. Dokument ten jest świadectwem jego mądrości i stanowczości.
Zdaniem księdza Szikluny, wydane wówczas motu proprio wymaga dziś już jednak pewnych poprawek. Nie sprawdził się na przykład 10-letni okres przedawnienia, liczony od momentu, gdy ofiara osiągnie pełnoletność. Biskupi często proszą o odstępstwo od tej normy i kongregacja zazwyczaj się na to zgadza. Warto by zatem powrócić do poprzednich norm, które w ogóle nie przewidywały przedawnienia w takich przypadkach, dodaje przedstawiciel Kongregacji Nauki Wiary.
Choć normy kanoniczne są w tej dziedzinie bardzo jednoznaczne, w niektórych krajach spotykamy się jeszcze ze swoistą zmową milczenia, przyznaje ksiądz Szikluna. Ujawnia na przykład, że w latach 1975-85 wbrew obowiązującym wówczas normom do Kongregacji Nauki Wiary nie wpłynęło ani jedno zawiadomienie o molestowaniu nieletnich. W takiej sytuacji trudno więc mówić, że to Stolica Apostolska cokolwiek ukrywała. Zdaniem watykańskiego urzędnika w przeszłości niektórzy biskupi byli zbyt pobłażliwi względem pedofilii, mając na względzie źle rozumianą obronę dobrego imienia instytucji.
Z wywiadu dla włoskiego dziennika L'Avenir dowiadujemy się również, jak kończą się sprawy nadsyłane do Stolicy Apostolskiej. W 1/10 przypadków papież usuwa winnych ze stanu kapłańskiego. Przy kolejnych 10% spraw dochodzi do tego na wniosek samych oskarżonych. Najczęściej jednak, ze względu na wiek obwinionych, Stolica Apostolska zabrania im jedynie publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania, zalecając im przy tym modlitwę i pokutę.
Do wywiadu księdza Charlesa Szikluny w dzienniku L'Avenir nawiązuje też nota watykańskiego rzecznika. Jest już całkiem jasne, zaznaczył ksiądz Federico Lombardi, że normy kanoniczne nie pozwalały na ukrywanie takich przestępstw ani temu nie sprzyjały, lecz wręcz przeciwnie, uruchamiały procedury służące ich podejmowaniu, osądzaniu i właściwemu ukaraniu. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej wyraził też zadowolenie z owoców wczorajszej wizyty w Watykanie przewodniczącego niemieckiego episkopatu.
Przede wszystkim okazało się, że linia postępowania, jaką obrała konferencja Episkopatu Niemiec, pozwala zmierzyć się z tym problemem w różnych jego aspektach. Jej podstawowe punkty to uznać prawdę i pomóc ofiarom, wzmocnić prewencję i podjąć konstruktywną współpracę z władzami, również sądowniczymi, mając na względzie dobro społeczeństwa. Arcybiskup Zollitsch przypomniał również jednoznaczną opinię ekspertów, według których kwestii pedofilii nie można łączyć z celibatem. Ojciec Święty poparł linię postępowania niemieckich biskupów, która przy uwzględnieniu specyfiki ich kraju może być wzorem i inspiracją dla innych konferencji episkopatów, które muszą sobie radzić z podobnymi problemami.
Ksiądz Federico Lombardi nawiązał też do podejmowanych ostatnio starań, by w sprawy nadużyć seksualnych wmieszać samego papieża. Każdy obiektywny obserwator musi przyznać, że starania te nie powiodły się, stwierdził watykański rzecznik. Tym samym odniósł się on m.in. do przypadku księdza pedofila działającego w Monachium, w czasie gdy arcybiskupem był tam kardynał Ratzinger. Kuria archidiecezji Monachium i Fryzyngii potwierdziła doniesienia niemieckiej prasy na temat samego faktu, jednocześnie odparła zarzuty, jakoby ukrywano ten przypadek, który miał obciążać ówczesnego ordynariusza. Odpowiedzialność za zatrudnienie podejrzanego o pedofilię księdza wziął na siebie ówczesny wikariusz generalny.
Prawie 82-letni dziś już ksiądz Gerhard Gruber oświadczył, że ponowne wyznaczenie tego kapłana do posługi duszpasterskiej było poważnym błędem i za ten błąd przejmuje on dziś pełną odpowiedzialność. Archidiecezja Monachium i Fryzyngii potwierdziła, że w 1980 roku na prośbę diecezji Essen przyjęto kapłana podejrzanego o molestowanie nieletnich. Miał on wówczas odbyć w Monachium specjalną terapię. Decyzję o tym podjął ówczesny arcybiskup kardynał Józef Ratzinger. Wbrew temu jego wikariusz generalny zezwolił jednak podejrzanemu na pracę w duszpasterstwie. Jak twierdzi kuria w Monachium, nowe przypadki molestowania przez wspomnianego kapłana odnotowane były dopiero w 1985 roku, gdy kardynał Ratzinger był już prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Kapłan pedofil został wówczas skazany na 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 4000 marek oraz leczenie psychiatryczne. W parafii pracował do 2008 roku, ale zabroniono mu pracy z dziećmi i młodzieżą. Dziś kapłan ten zatrudniony jest w duszpasterstwie turystycznym. Kilka dni temu arcybiskup Monachium i Fryzyngii Reinhard Marx zapowiedział, że wszystkie podejrzenia o molestowanie przez duchownych sprawdzane będą bardzo dokładnie. W tym celu powołano w archidiecezji zespół, w którym pracują specjaliści świeccy i duchowni. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Okruchy Ewangelii.
Człowiek zawsze może liczyć na dobroć i na miłość Bożą.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Kiedy wsłuchujemy się w tę przypowieść, nasze myśli najczęściej koncentrują się na młodszym synu, który roztrwonił majątek otrzymany od ojca. Wówczas z łatwością przychodzi nam ocenić jego postawę zwykłym określeniem – syn marnotrawny. Ale tę przypowieść można by równie dobrze nazwać przypowieścią o starszym synu, który nie zauważa miłości ojcowskiej, lub też przypowieścią o bezgranicznej miłości ojca. Faktycznie bowiem przesłaniem, które związuje w jedno całe opowiadanie ewangeliczne, jest właśnie miłość, jaką ojciec okazuje obu synom. Najpierw młodszemu, który mu się sprzeniewierza, odchodzi, żyje rozpustnie, a gdy zaczyna mu doskwierać wielki głód, uznaje swój błąd i powraca. Gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A potem nakazuje sługom, aby go szybko ubrali w najlepszą szatę, dali mu pierścień na rękę i sandały na nogi. Nadto każe jeszcze zabić utuczone ciele, wyprawić ucztę i weselić się, ponieważ ten jego syn był umarły, a znów ożył. Zginął, a odnalazł się. Ileż niepojętej miłości jest w postawie ojca, który nie zważa na przeszłość syna, tylko cieszy się, że wrócił. Tak może postąpić tylko ojciec, który kocha bezgranicznie swoje dzieci. Tę samą miłość okazuje również i starszemu synowi. Ten jednak jej nie rozumie. Wobec ojca czuje się jak sługa, a nie syn. To też dlatego, kiedy wraca z pola i widzi tańce i ucztowanie, obraża się na ojca. Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. jak łatwo jest niekiedy pomylić prawdziwą miłość z domniemaną wiernością. Przypowieść o synu marnotrawnym poucza nas, że bycie prawdziwym chrześcijaninem wymaga nie tylko wyzbycia się urazu względem drugiego człowieka, ale też wyrozumiałości i przyjęcia grzesznika, który się nawraca. Nawrócenie i pojednanie są dowodem miłości Bożej, która rozgrzewa serce człowieka i ożywia jego wiarę. Tej miłości, w imię której Jezus Chrystus oddał życie na krzyżu za każdego człowieka. Dlatego Bóg nie może nie cieszyć się z powrotu grzesznika. Na początku ubiegłego roku we włoskich mediach pojawiła się zaskakująca wiadomość o nawróceniu znanego i popularnego włoskiego dziennikarza Paolo Brosio. Wywołała ona szeroką dyskusję medialną. Obok wielu tych, którzy szczerze podziwiali go za tak niesamowity zwrot w jego życiu i za wielką odwagę zerwania z przeszłością, nie brakowało i tych, którzy nie szczędzili mu krytyki, sądząc, że jest w tym kolejny jego chwyt dziennikarski. Sam zaś Brosio tak opisuje swoje nawrócenie. Byłem nad przepaścią, ale Bóg mnie wyratował. To było dno mojego życia. Mój ojciec umierał w agonii przez 50 dni. Moja żona była w ciąży z innym, którego znałem i którego widywałem prawie każdego dnia na plaży. A ja odwdzięczałem się jej za to, zabawiając się z innymi dziewczynami, niekiedy nie pytając nawet o ich imię. Za każdym razem obok seksu było też wiele alkoholu, kokainy, że aż trudno sobie to wszystko wyobrazić. W czasie jednej z nocnych libacji w Turynie poczułem nagle, jakby mi coś rozrywało klatkę piersiową. Czułem, że serce wali mi jak młot. Ale to nie było serce, to było sumienie. Jakiś głos mówił mi wewnątrz: pomódl się, odmów zdrowaś Maryjo. Byłem tym wstrząśnięty. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Wszystko stało się tak nagle i to w czasie jednej z tych szalonych nocnych rozrywek. I jak oszalały wybiegłem, krzycząc, że zabawa skończona. Następnego dnia w hotelu zapytałem o najbardziej znany sanktuarium w Turynie. Poszedłem tam niezwłocznie, poprosiłem o księdza i wyspowiadałem się z całego życia. Doznałem nieopisanej ulgi. Następne miesiące nie były łatwe. Choć byłem u szczytu swojej kariery, zostały anulowane moje kontrakty na różne programy telewizyjne. Straciłem pracę i wielu kolegów, ale się tym wcale nie przejąłem. Dzięki temu mam teraz więcej czasu na modlitwę i na dzielenie się z innymi doświadczeniem mojego nawrócenia. Zrozumiałem, że Bóg ma swój plan względem każdego z nas. Zechciał mnie rzucić na ziemię w momencie, kiedy byłem u szczytu sukcesu, aby mnie potem uratować. A teraz każdego dnia ktoś puka do drzwi mojego domu, ponieważ jest przekonany, że jeśli mnie się udało wyrwać ze szponów zła, to może zrobić to samo każdy inny. Bóg, jak dobry ojciec, cierpi z powodu cierpienia człowieka pogrążonego w grzechu, ale szanuje do końca jego wolność i nie interweniuje tak długo, jak długo pozwala mu na to prawdziwa miłość. Nie aprobuje grzechu, ale stwarza grzesznikowi możliwości, aby się nawrócił i rozpoczął nowe życie. A człowiek, jeśli tylko uświadomi sobie swoją małość i grzeszność, zawsze może liczyć na dobroć i na miłość ojcowską.
Okruchami niedzielnej Ewangelii dzielił się z Państwem ksiądz Tadeusz Wojda Pallotyn. I na tym kończymy sobotni magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.